Przed oczyma naszej wyobraźni rozgrywa się scena, o której mówi ewangelista Marek w dzisiejszym fragmencie. Jezus wychodzi z Jerycha i oto przy drodze zostawiony sam sobie jakiś człowiek imieniem Bartymeusz, syn Tymeusza, który siedział i żebrał, był niewidomy. Człowiek, można powiedzieć, skrajnie nieszczęśliwy, w skrajnie trudnej dla siebie sytuacji. Dowiadując się, że oto idzie Jezus, o którym zapewne wiele słyszał, woła, i to woła donośnie: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ludzie go próbują uciszyć, bo znieca niepotrzebne zamieszanie, a on tym bardziej woła: synu Dawida, ulituj się nade mną. Warto zatrzymać się nad tym jego wołaniem, bowiem jest coś szczególnego w tym zawołaniu: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Najpierw zauważmy, woła po imieniu. Zwraca się do Zbawiciela: Jezusie. Dalej mówi: synu Dawida. I wreszcie: ulituj się nade mną. Jakby trzy zagadnienia, które się pojawiają w tym wołaniu. Zwraca się do Jezusa po imieniu. W Starym Testamencie i w kulturze wschodniej imię to nie jest tylko nazwa przedmiotów, osób, rzeczy, zwierząt. Mamy taką scenę w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, kiedy to po stworzeniu świata, po stworzeniu człowieka, Bóg przyprowadza do Adama różne stworzenia i Adam nadaje im imiona. W tym symbolicznym geście jest coś niezwykle ważnego. Adam nadaje imiona zwierzętom, ptakom, rzeczą. Czyli sprawuje nad nimi władzę, bo znać czyjeś imię w Starym Testamencie oznacza znać jego istotę. Mieć w jakimś sensie nad nim władzę, posiadać go. I kiedy Bartymeusz woła do Jezusa: Jezusie, to zdaje się odwoływać do samego serca, do samej istoty Boga człowieka. W tym wołaniu Jezusie jest wiara tego ślepca. Dlatego potem Jezus mówi: twoja wiara cię uzdrowiła. On nieprzypadkowo mówi do Jezusa: Jezusie. Wiele na pewno o nim słyszał, bo wiedział, jak ma na imię. Co więcej, wiedział, że jest z rodu Dawida, z królewskiego rodu Dawida. Dużo o Jezusie wiedział. Rzecz ciekawa, tak na marginesie, otóż kiedy czytamy Ewangelię, wiele było oskarżeń pod adresem Jezusa, często absurdalnych. Na przykład to, że zadaje się z celnikami, z grzesznikami, z prostytutkami, że jest żarłok, pijak. Potem oskarżają go, że chciał wywołać zamach terrorystyczny i zburzyć świątynię jerozolimską. Jak się zestawi te wszystkie absurdalne oskarżenia Jezusa w Ewangelii, to aż dziw, że tyle ich było. Ale rzecz ciekawa, że nikt nigdy nie oskarżył Jezusa o to, że uzurpuje sobie godność królewską. Nikt nigdy nie zakwestionował tego, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, z rodu królewskiego. Ma godność królewską, jest królem. Wydaje się, że ta sprawa była tak powszechnie znana, że nawet taki żebrak siedzący gdzieś tam przy drodze to wiedział i woła: Jezusie, synu Dawida. To bardzo uroczysta formuła. W sposób bardzo uroczysty, z ogromnym szacunkiem, ten żebrak się zwraca do Jezusa. I trzecia część tego jego wołania: ulituj się nade mną. On nie prosi konkretnie o coś, ale prosi o zmiłowanie, prosi o miłosierdzie. Dopiero kiedy Jezus go pyta, czego chcesz konkretnie, dopiero wtedy on mówi: abym przejrzał. Abym odzyskał wzrok. Ale może w tym słowie "abym przejrzał" może nie tylko chodzi o to, abym był zdolny widzieć oczami. Może chodzi też o takie przejrzenie wewnętrzne. Może chodzi też o właśnie nawrócenie, o wewnętrzną przemianę. Bo to się zawiera w słowie abym przejrzał. Ile razy sami mówimy przejrzałem, zrozumiałem. Być może o to także chodzi. I wreszcie, kiedy dostępuje tej łaski, kiedy Jezus mówi twoja wiara cię uzdrowiła, on natychmiast przejrzał i poszedł za Jezusem. Poszedł tą drogą, którą szedł Jezus. Zaczął go więc naśladować. Stał się jego uczniem. Jakie z tej historii biblijnej, jakie płyną dla nas wnioski? Otóż po pierwsze zauważmy, że Pan Jezus jest niezwykle wrażliwy na ludzi będących w potrzebie. Ślepców, kalek, nawet wskrzesza umarłych, przywraca im zdrowie, uwalnia ich od złego ducha. Jezus jest szczególnie wrażliwy na nędzę człowieka. Okazuje im miłosierdzie. I to jest pierwsza rzecz, która nas inspiruje. Całe chrześcijaństwo przez 2000 lat czerpie przykład ze swego Zbawiciela Jezusa. Od Niego uczymy się miłosierdzia, okazywania miłości tym, którzy są w potrzebie, bo na tym polega miłosierdzie. Dalej, drugi wniosek, który nam się nasuwa z dzisiejszej Ewangelii, może mniej oczywisty, to pewna historia, którą może warto w tym miejscu przywołać, znana bardziej może specjalistom w zakresie duchowości. Ja się akurat tą dziedziną zajmuję. Otóż jest taka starożytna, sięgająca bodaj VI wieku, bardzo, bardzo stara praktyka modlitewna, niezwykle prosta i niezwykle skuteczna, szczególnie znana w Kościele Wschodnim, czy w ogóle w Kościołach Wschodnich. Tak zwana modlitwa Jezusowa, oparta na hezychazmie. No, takie tajemnicze terminy, postaram się to krótko wyjaśnić. Otóż ta modlitwa Jezusowa polega na powtarzaniu właśnie słów, jakie wypowiedział ów ślepiec. A jest to modlitwa w rytm oddechu. Na tym właśnie polega hezychia. To grecki termin, który mówi o tej harmonii ducha i ciała. I właśnie w modlitwie Jezusowej, tam są dwie formuły, krótsza i dłuższa. W dłuższej formule, na wdechu, w myślach czy ustami człowiek wypowiada słowa Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Na wydechu. Albo w krótszej formule Panie Jezu, tam jest Panie Jezu Chryste Zbawicielu, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. W krótszej formule Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Ten rytm oddechu ma wielkie znaczenie. Znowu biblijna i wschodnia symbolika, dech. Oddychanie jest znakiem życia, a wydech oznaką śmierci. Jezus wyzionął ducha. Często mówimy, że ktoś wyzionął ducha. A właśnie wzięcie oddechu to jest zawsze znak życia. Kiedy człowiek zemdleje, no tu się coś właśnie zdarzyło, to utrata oddychania, zatrzymanie oddychania, niepokojąca sytuacja, bardzo niebezpieczna. I czekamy, kiedy wreszcie sprawdzamy, czy ten człowiek oddycha. Kiedy wziął oddech, chwała Bogu, będzie żył. Więc właśnie na wdechu, czyli na tym ożywczym geście wypowiadamy słowa Jezusa. Jezus jest naszym życiem, jest źródłem naszego życia. W Nim rodzi się niejako we mnie, dzięki Niemu rodzi się nowy człowiek. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu. Na wydechu, który jest oznaką śmierci, umierania, wypowiadamy słowa zmiłuj się nade mną grzesznikiem, co symbolizuje, że umiera stary człowiek. Rodzi się nowy we mnie, umiera stary człowiek. Mnisi wschodni, ale i wielu pobożnych chrześcijan, zwłaszcza z tradycji wschodniej, praktykuje tę bardzo prostą modlitwę, która nie przeszkadza w pracy, nie przeszkadza w zajęciach. Są ludzie, którzy kilka tysięcy razy w ciągu dnia, wręcz spontanicznie, już bez specjalnego namysłu, wypowiadają tę formułę modlitewną. W rytm oddechu następuje harmonizowanie myśli, uczuć, pragnień z rytmem życia, z oddechem. Cały człowiek sobą modli się, zwraca się ku Bogu. Zapewne to imię Jezus, które oznacza Boga samego, ma moc przemieniania człowieka od wewnątrz. Dokonuje się proces owej chrystoformizacji, czyli upodabniania do Chrystusa, stawania się na Jego wzór, na Jego formę. To jest ten właśnie drugi wniosek, jaki nasuwa się z dzisiejszej Ewangelii. Ale wróćmy na chwilę do tego pierwszego. Jak powiedziałem, od Jezusa uczymy się postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, na nędzę człowieka. Pan Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie. Tak jakoś się układa ta ludzka historia, historia ludzkości, że wciąż mamy problem z ubóstwem. Są ciągle ludzie w potrzebie. Z różnych powodów. Z przyczyn obiektywnych, wskutek jakichś nieszczęść, wskutek czasem własnej głupoty, alkoholizmu, nieroztropności, szalonych, nieodpowiedzialnych decyzji czy zwykłej życiowej niezaradności. Tych powodów jest bardzo wiele i trudno nam je tu oceniać. Jezus nie warunkuje, Jezus nie pyta i nie stawia warunku, że pomagaj tylko temu, kto jest ubogi z przyczyn od siebie niezależnych. Nie. Dla Jezusa, niezależnie od tego, kto, z jakiego powodu jest ubogi, ma prawo dostąpić Jego miłosierdzia. I to było inspirujące dla wielu ludzi w historii. Całą historię chrześcijaństwa na przestrzeni 2000 lat można byłoby pisać dziełami miłosierdzia. Może o tym za mało się mówi, zwłaszcza w kontekście różnych inicjatyw nagłaśnianych przez media. Wydaje się, że Kościół przez 2000 lat niewiele robi. Dopiero teraz poszczególni ludzie, poszczególni aktywiści społeczni potrafią dokonywać niesamowitych dzieł miłosierdzia. To tak nie jest. Gdybyśmy uważnie się przyjrzeli historii, naszej kulturze, to zobaczymy, jak wiele z tych rzeczy, którymi my się obecnie cieszymy, które uważamy za osiągnięcie cywilizacyjne, zrodziło się w okresie, o którym pogardliwie mówi się, że to jest zacofane, ciemne średniowiecze. Ktoś, kto wypowiada taką opinię o zacofanym, ciemnym średniowieczu, przepraszam, sam o sobie wydaje świadectwo, że nie zna historii, nie zna kultury i niewiele wie, czym owo średniowiecze jest. To był taki slogan, którym posługiwano się praktycznie od czasów rewolucji francuskiej, który szczególnie odżywał w okresie komunizmu. Było narzędziem walki ideologicznej. Tymczasem takie rozwiązania jak hotele, jak budowa dróg, jak szpitalnictwo, opieka medyczna, udzielanie pożyczek i tak dalej, to są wynalazki owego ciemnego, zacofanego średniowiecza. A cóż powiedzieć dopiero o tysiącach wielkich, świętych ludzi, myślicieli, filozofów, dzięki którym współcześnie możemy nawet zdobywać kosmos. Historia pisze się ludźmi. Kiedyś Jan Paweł II w jednej z adhortacji napisał, że historia ludzkości to jest historia ludzkich sumień, moralnych zwycięstw i moralnych klęsk. Historię piszą ludzie. Historia to żywi ludzie, to nie jakieś coś, jakaś energia, jakaś siła, która sama się staje. To my także tę historię tworzymy, choć może tego nie czujemy. I może i dobrze, bo byśmy popadli w pychę, ale kto wie, może za kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset lat ktoś z tego miejsca czy z innego będzie o nas mówił. Dobrze, ufajmy, że będzie mówił dobrze, ale też, kto wie, może czasem też i powiedzieć źle. To właśnie od ludzi, od nas samych zależy, czy ta historia będzie szła w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. Nasze doświadczenia ostatnich 10 czy 100 leci są jak najbardziej pozytywne. Przeżywamy w tym roku, już dosłownie za 2 tygodnie, kulminację stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zdajemy sobie sprawę właśnie dzięki temu jubileuszowi, że to odzyskanie niepodległości po 123 latach rozbiorów, niewoli, której nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych realiów, to odzyskanie niepodległości nie dokonało się tak samo ze siebie, tak po prostu, tak jakoś wyszło. To jest owoc zaangażowania wielu ludzi. Można by całe sympozja organizować i takowe się robi, gdzie badacze pokazują, jak doszło, jakie były procesy historyczne, jakie było zaangażowanie konkretnych ludzi, dzięki którym dokonał się ten istotny przełom, wytęskniony, wypragniony, wymodlony przez całe pokolenia. Ale zdajemy sobie sprawę, że odzyskana przed 100 laty niepodległość, wolność, która przywróciła nam godność narodową, to nie jest coś, co zostało dane raz na zawsze. Wolność jest trudnym zadaniem, wymaga odpowiedzialności. I kiedy mówimy o stuleciu odzyskania niepodległości, to nie tylko myślimy o tym, co było przed 1918 roku, czy w 1918 roku, ale trzeba nam również pamiętać o tych, którzy po 1918 roku robili wszystko, aby tę odzyskaną niepodległość, wolność zachować, umocnić, by ona trwała. I tu też mamy wiele wybitnych postaci. Spośród wielu, o których można byłoby tu mówić, myślimy z wielką wdzięcznością, z podziwem i uznaniem o tej nadgrobem, której sprawujemy tę mszę świętą, hrabinie Potulickiej. To ktoś, kto może mało jest znany w historii ogólnopolskiej, ale tutaj, w tym miejscu, w naszym środowisku, to jest ktoś, kogo podziwiamy, od kogo się uczymy właśnie odpowiedzialności za wolność, jaką otrzymaliśmy, odpowiedzialności wyrażającej się w trosce o człowieka. Wielka polityka to jest jedna sprawa, ale prawdziwa polityka to są konkretni, żywi ludzie. Taką postawę miała hrabina Potulicka. Jakkolwiek ufundowała wielkie sprawy, ufundowała, czy właściwie zapewniła rozwój Zgromadzenia Sióstr Pasterek, które założyła błogosławiona Maria Karłowska, to właśnie tutaj początki mają księża chrystusowcy, którzy do dzisiaj sprawują opiekę. W pałacu za naszymi plecami było pierwsze seminarium księży chrystusowców, które w tej chwili pracuje wśród Polonii zagranicznej, na całym świecie niemal. I trzecie wielkie dzieło to właśnie fundacja wspierająca uniwersytet, pierwszy katolicki w Polsce uniwersytet. Ale oprócz tych wielkich trzech dzieł, hrabina, jak wspominają różni ludzie, podejmowała bardzo proste działania na rzecz konkretnych ludzi. I w naszych rodzinach, tutaj, na tych ziemiach, zapewne wiele jest osób, czy było wiele osób, które pamiętają i wdzięczną pamięć noszą o dyskretnych gestach pomocy dla konkretnych osób. Na marginesie dodam, że na stulecie KUL została przygotowana publikacja, to będzie niespodzianka, na opłatek dla pracowników fundacji, o szkołach też będziemy pamiętać, album o naszej fundacji. Tam niektórzy się znajdą na tych zdjęciach, ale to jest niespodzianka. Na opłatku będziemy tę książkę mogli otrzymać. I właśnie przy okazji tworzenia tej książki jeszcze raz była okazja powrócenia do dokumentów, do zapisków świadczących o tym, jak hrabina Potulicka była zaangażowana w życie tej lokalnej społeczności. Nie tylko myślała kategoriami wielkich wydarzeń zgromadzenia zakonnego, jednego, drugiego uniwersytetu, ale byli bliscy jej sercu ci konkretni ludzie tutaj, którzy pracowali razem z nią, którzy pracowali dla niej, ale dla których ona była jak prawdziwa matka. To są bohaterowie naszej wolności, naszej niepodległości. Niepodległości w tym wymiarze małej naszej lokalnej ojczyzny. Jeżeli gromadzimy się co roku w okolicach rocznicy śmierci hrabiny Potulickiej i w okolicach Dnia Zadusznego, to właśnie po to, aby nade wszystko Bogu wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro, jakie nam poprzez ludzi okazuje. Aby tak jak śpiewaliśmy, jak słyszeliśmy w psalmie, aby wyrazić Bogu wdzięczność za wielkie rzeczy, jakie dla nas uczynił. Poprzez ludzi. Poprzez zdarzenia, które doprowadziły nas aż dotąd. Zachowujemy tę wdzięczną pamięć i uczymy się tej postawy wrażliwości na to, co ludzkie, na to, co człowiecze, aby w ten sposób budować wspanialszą jeszcze historię niż tę, którą odziedziczyliśmy. Historię, która żyje w naszych sercach. Niech zatem przykład hrabiny Potulickiej, tysięcy innych wybitnych Polaków tamtego czasu, niech nas inspirują do życia wartościami chrześcijańskimi na wzór Chrystusa, który nigdy nie przeszedł obok człowieka będącego w potrzebie, tak jak nie minął owego ślepca Bartymeusza, który rozpoznał w nim swego Pana i Zbawiciela.